Program Wschodni.
Program Wschodni dzisiaj z Warszawy. Witają się z Państwem Paweł Bobołowicz,
Wojciech Jankowski,
Olga Simaszko.
Ależ niesamowity. Udało nam się stworzyć tutaj grupę w Warszawie bezpośrednio w studiu i Program Wschodni. Wszyscy jesteśmy na żywo, wszyscy jesteśmy razem, a z naszym realizatorem Michałem Joduszewskim w ogóle widzimy się pierwszy raz, a przecież Michał tak często realizuje nasz Program Wschodni. A taka obecność i Oli, i Wojtka oznacza, że dzisiaj będziemy i na Ukrainie, będziemy we Lwowie, będziemy też na Litwie, ale będziemy też rozmawiać oczywiście o sprawach białoruskich i to prawie na samym początku. Ale zaczynamy od smutnej wiadomości.
Niestety przyszła do nas informacja o tym, że umarł Włodzimierz Pac, korespondent Polskiego Radia z Białorusi.
Wieloletni korespondent Polskiego Radia na Białorusi, osoba, która cieszyła się wielkim autorytetem i uznaniem i którego głos tak charakterystyczny opowiadał o tym, co na Białorusi się dzieje. Dzisiaj będą też nie zawsze dobre wiadomości, bo ten wschód ma to w sobie, że tych wiadomości złych jest wiele. Ale zaczniemy od piosenki, a piosenki dzisiaj będą prawdopodobnie białoruskie. Olu.
No tak, oczywiście. Zaczynamy od zespołu Lwów Wolski i jego zespół, i piosenka nazywa się Wrogi Narodu.
Ворога народу, не для Льова, еще ты. У ворога народу в этом мёд.
Wrogi Narodu. Lawon Wolski towarzyszy nam od ponad roku na naszej białoruskiej antenie Radia Wnet, Radia Unet. 15 grudnia będziemy oficjalnie obchodzić pierwszą rocznicę naszego radia. Będziemy też obchodzić na antenie Dzień Solidarności z Białorusinami. Cały dzień poświęcony też tematyce białoruskiej. A wieczorem Lawon Wolski zagra dla nas też na żywo. Na to w każdym razie liczymy. A to już jest najlepszy moment, żeby przejść do podsumowania, białoruskiego podsumowania tygodnia.
Wyniki tygodnia. Podsumowanie tygodnia. Radio UNET.
Ależ to dziwnie wygląda, jak bezpośrednio jest tutaj i Wojtek Jankowski, który cały czas nas filmuje, i Ola Siemaszko, z którą zazwyczaj rozmawiamy pomiędzy Kijowem, Wilnem, czasami w Warszawą, a teraz bezpośrednio w jednym studiu. Olo, w tym tygodniu była Svitlana Cichanouska z taką dosyć niespodziewaną wizytą w Warszawie.
Tak, Cichanouska była w Warszawie z roboczym wizytem, spotkała się z prezydentem Andrzejem Dudem, aby omówić problem więźniów politycznych, w tym represję przedstawicieli polskiej mniejszości Andrzeja Poczobuta i Anżeliki Borys, pomoc dla białoruskich studentów i niezależnych mediów, a także sytuacja na pograniczu Białorusi z Unią Europejską. Także Andrzej Duda i Svitlana Cichanouska spotkali się z przedstawicielami białoruskiej opinii publicznej. I w swoim wystąpieniu Duda zauważył, że teraz jest trudny czas dla Białorusi, ale istnieje przekonanie, że rzeczywistość się zmieni. I cytat. Chcę was zapewnić, że z jednej strony jesteście naszymi gośćmi, ale z drugiej traktujemy was szerzej jak bracia. Jesteście braćmi nie tylko ze względu na bliskość pochodzenia i bliskość kulturowa, ale także ze względu na nasze wspólne historie, powiedział prezydent Duda Białorusinom, którzy wzięli udział w tym spotkaniu. To spotkanie odbyło się w czwartek.
Wspomniałaś nazwiska Andrzeja Poczobuta. W tym tygodniu też Andrzej Poczobut kolejny raz został uhonorowany. Środowisko dziennikarskie pamięta o tym dramacie. Andrzej Poczobut od marca przebywa w białoruskim więzieniu.
A tak, gruziński dziennikarz, lider mniejszości polskiej na Białorusi i współpracownik Radio Wnet Andrzej Poczobut został we wtorek laureatem Nagrody Dziennikarz Roku 2021 Grand Prix. Przypomnijmy, że od 25 marca on jest w białoruskim więzieniu i wtorkowa gała odbyła się w Muzeum Historii Żydów Polskich Polin w Warszawie. Dziennikarze Roku wybrali sami dziennikarze. Каже колегія редакційна – прасова, радіова, телевізійна і інтернетова. Дзенікаш року – то вирожнення за професіоналізм, промування святових стандартів праці в медіях і пришчагання етичних канонів заводу. І то не перша така нагорода для Анжея Почобута. По раз перший Почобут отримав титул Дзенікаша року в 2011-му. Втеді теж був в'язнем політичного режиму Лукашенко. Лукашенко вовчас затриманий застав в 2010 року за реляціювання видаржень по виборах президентських. І втеді Пошобут отримав вирок 3 лята позбавлення вольності, а зараз, припам'ятаємо, вже грозі му від 5 до 12 лят. Так само, як преза Зв'язку поляків на Білорусі Анжеліка Борис. І ведлук рапорту Міжнародного комітету охорони дзенікажі Білорусь сталася 5-м краєм на світі під взглядом лічби дзенікажі вінзьоних пшез владза за виконання обов'язків заводу. Обіцяно на Білорусі прибуває зараз в в'язниці 301 дзенікаж. Сергій Сацук, то редактор начальної газети «Єжедневник», зостав затриманий в тим тигодню.
To jeszcze przypomnijmy, że Andrzej Poczobut otrzymał też Nagrodę Stowarzyszenia Dziennikarzy Polski, główną Nagrodę Wolności Słowa. Andrzeju, cały czas pamiętamy o tym dramacie i o tym miejscu, gdzie jesteś. Ale na Białorusi też były inne postawy. Widzieliśmy postawę Romana Protasiewicza, tej osoby, która została złapana, przechwycona w przymusowo ściągniętym samolocie do lądowania. Razem z nim została zatrzymana jego dziewczyna Sofia Sapiega i masz nowe informacje na ten temat.
Так, сонд предложив до 25 лютого арешт для Софії Сапеги, а російська BBC мові, що нажечений Романа Протасевича грозі принаймні 6 лят в'язнення. Припомнім, що Софія Сапега – то нажечена Протасевича, білоруського дзенікажа, блогера, якого затримав режим Лукашенки 25 мая у зимі йон самоліт лінії Ранейр. Сапега затримана враз з Протасевичем. Початково оскажена я о організуванні замішок і закусання пожонтку публічного. нього. Потім оказалося, що єст подійжана о адміністрування каналом в комунікатори Телеграм, на котором уявнена дане адресово міліціянтов, беронцих узяв в репресіях. І в сьогодні приводнішонці Білоруського комітету слідчего Дмитрий Гора скоментував для панствових медіа у Білорусі ток постимпування в справі Сапеги. Слідство приготував це в справі карні в обіз Сапеги, юж все конче, мовив Гора, зостала поінформована о остатечних зажутах в шерегу артикулов кодексу Карнего. В серед них сон поджигання до ненавісті на тлі сполечним, пристемство пшечівко безпеченству інформаційному, пристемство пшечівко засадам обходзення ще з даними особовими чи грозьби під адресом функціонарівши. І припомню ще, що в тим тигодню Станіслав Жарин, то офіціальний представитель міністра координатора польських служб спеціальних, опублікував на Фейсбуку на грані аудіо з фрагментом негоціації між білоруським контролером руху повітряного а пілотом самоліту «Ранейр». І контролер інформує пілота, що відлук інформації служб спеціальних на поклад самоліту подложена єст бомба, яка може вибухнути по зближенню ще до Вільна і пропонує лондування в Мінську. На грані слухать, що незнайомий меншчизна підправляє контролер руху льотнічого відповіді на питання пілота. Просі о ствердзенні, що лондування в Мінську – то наша рекомендація і що код відомості є червоний. А день в чесні польська прокуратура, яка проводила слідство в справі аварійного лондування самоліту з протосівічем в Мінську, ствердила, що на покладі нема загроження вибухом, а інформація о бомбі була під стемпом білоруських служб спеціальних змусить самоліт до лондування в Мінську. І прокуратура ствердила рівніше, що діланнями контролера керував працівник КГБ Білорусі.
Zawsze, gdy słyszę nazwisko Sofia Sapiega, zastanawiam się, czy ona jest z tych Sapiegów, czy z innych. Ale przechodzimy cały czas do poważnych i nieprzyjemnych informacji. O tym informowaliśmy już Państwa w Studio Lwów. Konstanty Czawaga z Lwowa opowiadał, 3 grudnia wybuchł silny pożar w niedawno wybudowanym kościele parafialnym pod wezwaniem świętej Teresy od dziesiątka Jezus w podlwowskich Brzuchowicach. To był pożar, który zelektryzował raczej polskie środowisko we Lwowie. W samym Lwowie mamy kilka działających kościołów rzymskokatolickich, a tuż za granicą miasta w Brzuchowicach, którzy niektórzy zresztą traktują to jako część Lwowa, spłonął kościół, który całkiem niedawno, bo w 2017 roku został jak gdyby otwarty. W każdym razie tego dnia poświęcił kamień węgielny tam arcybiskup Mieczysław Mokrzycki. Spłonął dach, spłonęło wnętrze kościoła, co dziwne i niektórzy odbierają to jako cud, nie spłonęło tam baner, który tam znajduje się w tym kościele, a znajduje się on w miejscu, gdzie wmurowano kamień węgielny przywięziony z sanktuarium świętej Teresy od dzieciątka Jezus w Lizie, więc wierni twierdzą, że to był cud. I widać to na zdjęciach. Rzeczywiście cały kościół jest wypalony, a jedno miejsce, zupełnie zwykły baner z materiału jakiegoś syntetycznego, nie wiadomo czemu, nie spłonął, więc jest to rzecz zaskakująca.
Program Wschodni dzisiaj z Warszawy. Jest godzina 10:18. Wracamy do tematów muzycznych z Białorusi. I zobaczymy, tak? Z Białorusi?
Tak, z Białorusi. To będzie zespół Palac.
Słuchamy.
Hanna Malek. что як у мора глибиня, мары той, что як полета нёва вышиня.
Але не лезь высоко, не кранай глубоко.
Wschodni dzisiaj z Warszawy, ale łączymy się z Łodzią. Naszym gościem jest dr Barbara Jundo-Kaliszewska z Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politologicznych Uniwersytetu Łódzkiego. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam serdecznie.
Pani doktor, w tym tygodniu obchodziliśmy 30. rocznicę porozumień białowieskich. 8 grudnia 1991 roku stał się ten akt, który przypieczętował właściwie rozpad Związku Sowieckiego. W tym kontekście zawsze dużo mówimy o odrodzeniu tych państw, które wchodziły w skład Związku Sowieckiego, ale nie wszyscy mieli tak dużo szczęścia, żeby swoje państwo stworzyć albo zamieszkać w tym kraju, o którym myśleli. Pani zajmuje się naukowo naszą społecznością, która mieszka na Litwie i która w tym momencie, w 1991 roku, też dostrzegła dla siebie pewną szansę.
W rzeczywistości tę szansę dostrzegła nieco wcześniej. Kiedy mówimy o rozpadzie Związku Radzieckiego z perspektywy tych 30 lat, to oczywiście powinniśmy przede wszystkim sięgać do historii. Już w końcu lat 80. XX wieku na fali gorbaczowowskiej przebudowy pamiętajmy, że rozpoczął się proces konsolidacji narodów, tak naprawdę ograniczenie cenzury, wprowadzenie przez Gorbaczowa dwujęzyczności na szczeblu administracyjnym w republikach związkowych. Wreszcie dosyć otwarta już debata historyczna w przestrzeni publicznej mocarstwa. No wszystko to sprawiło, że Związek Radziecki zaczął pękać w szwach, między innymi z powodu tutaj tych ruchów narodowościowych. W związku z powyższym społeczność, o której tutaj pisała między innymi w swojej książce, próbowała wywalczyć dla siebie również prawa językowe. I w takim kształcie, w kształcie autonomii pewnego okręgu terytorialnego, w którym oczywiście język polski zostałby dopuszczony do administracji, do obiegu publicznego. No niestety te wizje początkowo autonomii kulturalnej finalnie wykorzystała Moskwa. Na szczęście nie poszło to tak daleko jak na Ukrainie w latach późniejszych na Krymie, chociaż już wówczas również społeczność polska na Litwie otrzymywała propozycje dozbrojenia się, opozycje, propozycje tutaj ze strony służb specjalnych Związku Radzieckiego, by rozegrać te swoje potrzeby wynikające z chęci używania języka ojczystego, no trochę w inny, bardziej drastyczny sposób. Na szczęście nigdy nie doszło do rozlewu krwi, nigdy nie przerodziło się to w otwarty konflikt, jak to miało miejsce kilkanaście lat później już na Ukrainie. Dlatego warto sięgać do historii, dlatego warto sięgać do tych przykładów, scenariuszy, które zostały rozpisane jeszcze w czasach Związku Radzieckiego.
A jak to się stało, że Polacy nie dali się wykorzystać, tak jak w innych miejscach dawnego Związku Sowieckiego, który już, jak pani powiedziała, pękał w szwach, w takich miejscach jak na przykład Naddniestrze, gdzie do tej pory mamy ślady rosyjskiej obecności, to jednak tam na Wileńszczyźnie nie powstał taki okręg autonomiczny?
No jednak chyba musimy pamiętać o tej spuściźnie Rzeczypospolitej Obojga Narodów i temu mocnemu ciążeniu ku Europie. Na szczęście w ostatniej chwili, można tak kolokwialnie to ująć, te głowy ustygły, czy zostały, jednak ten pomysł dozbrojenia się, ten pomysł odseparowania, oderwania tego kawałka ziemi od współczesnej Litwy, jednak nie trafił na podatny grunt i społeczność, która pamiętajmy, że spotykała się w tym okresie, jak również w innych republikach radzieckich, na zjazdach, na takich masowych, dużych zjazdach reprezentantów, to jeszcze oczywiście na wzór tych wszelkiego rodzaju narodnych zjazdów radzieckich. Jednak na tym forum masowym ten pomysł nigdy nie trafił na podatne grunty. W związku z powyższym warto ten element również akcentować. Aczkolwiek te relacje z państwową większością nie układały się łatwo. Oczywiście do dzisiaj zapoczątkowane w ówczesnym okresie problemy rzutują na relacje mniejszości polskiej z Wilnem, z władzami centralnymi, no ale mają odsłonę taką, a nie inną, czyli tak naprawdę odbywają się na gruncie tutaj potyczek prawnych, na gruncie potyczek politycznych, chociaż oczywiście wciąż jeszcze nie zostały do końca rozwiązane. Mówię tutaj o problemach z dwujęzycznymi toponimami, o problemach szkolnictwa polskiego na Litwie, czy postulacje posługiwania się językiem mniejszości w regionach zwarcie zamieszkałych właśnie przez mniejszość polską, takich jak tutaj rejon Sulicznicki chociażby.
Piotr Chlebowicz z Departamentu Wschodniego Solidarności Walczącej kiedyś opowiadał, że też miała miejsce taka w cudzysłowie interwencja i że grupa z Departamentu Wschodniego Solidarności Walczącej z tym, że Piotrem Chlebowiczem była również tam na Wileńszczyźnie i próbowała interweniować, aby właśnie nie doprowadzono do tego, by powstała taka autonomia.
Tak, tak, właśnie reprezentacja Solidarności Walczącej właśnie z Piotrem Chlebowiczem była obecna między innymi jesienią 90 roku na zjeździe w Wejszyszkach, gdzie wyraźnie ci przedstawiciele Solidarności powiedzieli, że jeżeli Polacy na Litwie staną do walki przeciwko Litwinom i wiadomo, że jeśli do tego dojdzie, to na pewno tę mniejszość poprze Rosję, no wówczas jeszcze Związek Radziecki, to niestety Polska będzie musiała opowiedzieć się po stronie Litwinów. To był bardzo tak naprawdę dosadny, mocny i wyraźny argument, który wydaje mi się ilustruje dramat ówczesnych czasów, ówczesnej sytuacji.
Pani prasa też nie pozostawia wątpliwości, że sowieckie służby wcześniej i właśnie w tym momencie próbowały wpływać zarówno na mniejszość polską, ale też wpływały na litewskich nacjonalistów, właśnie zaogniając ten konflikt między tymi dwiema grupami. Ale dzisiaj, czy ten ślad postsowiecki, ślad rosyjski dalej jest widoczny i dalej Rosja wpływa na te środowiska?
Oczywiście, ponieważ popełniliśmy jeden zasadniczy błąd. Przede wszystkim odcięliśmy, my jako Warszawa, tutaj już mówię w imieniu państwa polskiego, odcięliśmy tę społeczność od mediów polskojęzycznych. Za czasów radzieckich, przypominam, były dostępne wszystkie gazety, czasopisma, a nawet telewizja polska. Tutaj na obszarze, powiedzmy to dzisiaj ówczesnej, obecnej Wileńszczyzny, czyli dawne województwo Wileńskie, część województwa nowogródzkiego, które weszły w skład radzieckiej Litwy. I nas z kolei po roku 1991 tych mediów zabrakło, pozostała tylko telewizja Polonia, która oczywiście w sposób zaledwie ograniczony mogła zainteresować młodzież czy masowe środowiska. Dzisiaj ten trend próbujemy odwrócić, tak, od kilku lat na Litwie działa TVP Wilno, oczywiście również internet, łącze internetowe otworzyły więcej możliwości, ale tak naprawdę to są zaprzepaszczone dekady, kiedy ta społeczność w najgorszym de facto okresie, w okresie transformacji, w okresie zmagań z problemami natury ekonomicznej, ale także z nacjonalizmami, pozostała w sferze wpływów mediów rosyjskich. A nie muszę chyba tutaj słuchaczom mówić, jak skuteczna jest rosyjska propaganda, która jest przecież... która ma za sobą lata, dziesięciolecia skutecznych doświadczeń.
Dobrze pani, dobrego słowa pani użyła, zaprzepaszczone. Gdy zastanawiam się o potencjale, który był w latach 90. na Białorusi, na Ukrainie, na Litwie, była polska prasa, były polskie media, była możliwość, żeby się kontaktować z tą jak gdyby drugą stroną, pokazującą inaczej świat, i mam wrażenie, że jest to rzecz, która poza TVP Polonia, o którym pani wspomniała, że to jest stan, do którego już nie da się obecnie wrócić, a on dawał kiedyś duże szanse. Kiedyś przez przypadek zadzwonił do mnie Litwin z Kowna. Zapytałem się, czy mój rozmówca jest Polakiem. Powiedział, nie, ja jestem Litwinem, mieszkam w Kownie, a polskiego nauczyłem się z polskiej telewizji, bo tam były dobre filmy. I mam wrażenie, że to zaprzepaściliśmy właśnie i tego się już odbudować nie da tutaj, w tej części Europy.
Z jednej strony tak, z drugiej strony pamiętajmy, że dorastają nowe pokolenia, które są... bardziej wolne, bo wciąż jeszcze nie do końca cały czas rzutuje na nie doświadczenie ich rodziców, dziadków, tak jak w roku 89 czy 90 na tych aktywnych działaczy mniejszości polskiej na Litwie. Również pamiętajmy, rzutowało doświadczenie ich rodziców, którzy przeżyli wojnę, którzy byli w szeregach może Armii Krajowej, którzy widzieli, prawda, w jaki sposób się rozprawiano chociażby ze społecznością żydowską. Więc no, te zaszłości historyczne bardzo łatwo można zmanipulować, można nimi grać, co było wyraźnie widoczne między innymi w dokumentach KGB, w oparciu o które pracowałam. Ten element historii jest bardzo skutecznym elementem wzbudzania emocji i zawsze można w ten sposób podsycić jakieś konflikty narodowościowe, jakieś niesnaski. Dlatego też wracając tutaj do pana pytania, sądzę, że ta młodzież, która dzisiaj już ma dostęp do mediów polskojęzycznych, która sama tworzy te media, bo chociażby spójrzmy na skład redakcji TVP Wilno, czy skład redakcji innych mediów polskojęzycznych, które tutaj skutecznie działają na terytorium Litwy, no to są w dużej mierze osoby młode, co cieszy, bo liczymy dzięki temu na inny ogląd, na inne spojrzenie i na inną już tą świadomość, także polityczną.
Chociaż wciąż pozostaje wspólne zagrożenie, tak jak przed 30 laty. Nie wszyscy chcieli w Rosji pogodzić się z rozwiązaniem Związku Sowieckiego, to dzisiaj znowu w tym kraju niektórzy myślą o tym, by nową formę Imperium Rosyjskiego odnowić i okazuje się, że być może te nasze niesnaski musimy ponad nimi przejść, że w obliczu tego większego zagrożenia. Pani doktor Barbara Jundo-Kaliszewska z Wydziału Stosunków Międzynarodowych i Politologicznych Uniwersytetu Łódzkiego była naszym gościem. Bardzo serdecznie dziękujemy.
Dziękuję bardzo.
A teraz piosenka, na pewno już białoruska, Ola Siemaszka.
Tak, oczywiście. W tym tygodniu obchodziliśmy 130 lat urodzin naszego słynnego poety Maksima Bogdanowicza. I kiedyś on połączył Białoruś i Ukrainę, bo został pochowany w Jałcie. Jest autorem znanej naszej pogoni, której nie można powstrzymać. Teraz niestety Białorusiny nie mogą pojechać do jego grobu, ale możemy zaśpiewać razem z Wojciechowiczem słynną pieśnią do słów Богдановича «Зорка Венера».
На миху воскресло каханье, Глянивши раз на яе, зорка и нера узышла над землей, светлые я сгадки с собой привела. Помнишь, коли я споткался с тобой, зорка и нера узышла. Помнишь, коли я споткался с тобой, зорка и нера узышла.
Wojciuszkiewicz, muszę to powiedzieć, bo chyba to jeszcze nie padło w tej audycji. Kiedyś była małanka regularnie organizowana w Warszawie przez takie alternatywne środowisko ukraińskie, przez wydawnictwo Koka, i tam na którejś z tych małanek Wojciuszkiewicz wystąpił z materiałem etnicznym łemkowskim. Chyba nigdy na żadnej płycie nie zostało to zapisane, a świetnie wykonywał również łemkowskie piosenki, czego byłem świadkiem dawno temu. A po drugiej stronie telefonu Konrad Zasztoft, doktor w Instytucie Orientalistycznym UW. Dzień dobry.
Dzień dobry, w Wydziale.
Wydziale, oczywiście, w Wydziale w Rzeczy Samej. Zadzwoniliśmy do ciebie, żeby dowiedzieć się, co się dzieje na pograniczu ormiańsko-azerskim. 16 listopada było ostatnie, chyba, jak do tej pory, zaostrzenie w okolicach góry, która ma tak dziwną nazwę, że nie wiem, czy ją, czy tę nazwę wymienię. I mamy właściwie już rok, odkąd podpisano porozumienie.
Tak, no to jest już rok taki, miesiąc od czasu, kiedy zakończyła się ta zbrojna faza konfliktu, zakończyła się zwycięstwem Azerbejdżanu i podpisaniem tego porozumienia. No to trudno nazwać w zasadzie porozumieniem pokojowym, to było takie porozumienie o zawieszeniu broni, ale jednocześnie obejmujące kilka punktów, które strony zadeklarowały, że wykonają po tym właśnie zawieszeniu broni. No i tutaj wśród tych punktów no z takich ważnych kwestii to było przede wszystkim zgoda na, czy decyzja o wprowadzeniu do regionu Górskiego Karabachu, tak, czy tego spornego regionu, który znajduje się w Azerbejdżanie, ale gdzie mieszkają Ormianie, tak, gdzie przez ostatnie dziesięciolecia tworzyli swoją no, nieuznawaną przez nikogo państwowość, tak, wprowadzenie tam wojsk rosyjskich, tak zwanych mirotworców, sił rozjemczych. No ja przypomnę, że rosyjskie wojska na Kaukazie są w Gruzji, w Abchazji, w Osetii Południowej, są również w Armenii. Jest tam olbrzymia baza w mieście, baza wojskowa w mieście Gyumri w Azerbejdżanie. Rosjan nie było, wojsk rosyjskich nie było. W rezultacie tego porozumienia znalazły się również wojska rosyjskie w Azerbejdżanie. Ale dalej były kolejne ważne punkty, między innymi kwestia stworzenia, otwarcia tak zwanych linii komunikacyjnych, czyli po prostu zezwolenia na transport przez towarów, ludzi przez te państwa, czyli tutaj chodziło i o Azerbejdżan, i o Armenię, ale co jest ważne, żeby Armenia zgodziła się na otwarcie takiego korytarza, który będzie łączył Azerbejdżan z jego eksklawą, terytorium Nachiczewanu, tak? Czyli to jest Nachiczewan, to jest autonomiczna republika, część Azerbejdżanu, ale oddzielona od pozostałego terytorium Azerbejdżanu przez terytorium Armenii. No i tutaj no, Ormianie teoretycznie tak zgodzili się na to, na ten punkt, ale minął już rok i jeszcze trochę i rok i miesiąc, tak, i tego, tej trasy przez Armenię z Azerbejdżanu do Nachiczewanu nie ma. Znaczy, no, nie jest ona otwarta, nie ma tego korytarza, nie jest on udostępniony Azerom. No i teraz wracając do tych wydarzeń z ostatnich dni, o których wspomniałeś, czyli przemocy po prostu na granicy ormiańsko-azerskiej, do której dochodzi tam regularnie. No rzeczywiście ostatnio zginął tam żołnierz azerski, ale no, są to takie sytuacje, które się powtarzają regularnie od roku, czyli ktoś tam ginie ze strony azerskiej czy ze strony ormiańskiej. No dlaczego tak się dzieje? Azerbejdżan naciska na Armenię, żeby Armenia wykonała ten punkt dotyczący korytarza, żeby udostępniła tę drogę do Nachiczewanu. Armenia tego nie chce zrobić. Armenia nie chce tego korytarza udostępnić. No tutaj jest kilka przyczyn. No, ten korytarz miałby biec przez południową Armenię, tak zwany region Siunik, który z kolei Azerowie nazywają Zangezurem. No i w tej retoryce azerskiej no często się mówi o tym jako o takim właśnie korytarzu no jakby eksterytorialnym, tak? Czyli tutaj no jest obawa ze strony Ormian, że jakiś kawałek terytorium już nie górskiego Karabachu, tylko tej Armenii, właściwej Republiki Armenii, byłby przejęty przez Azerów, a historycznie w przeszłości tam rzeczywiście Azerowie mieszkali, więc tutaj też takie może to się trochę i łączy z takimi w retoryce niektórych polityków, w tym prezydenta Alijewa, prezydenta Azerbejdżanu, z taką retoryką trochę takich roszczeń terytorialnych. No więc to jest brak zaufania z obu stron, co prowadzi do dalszego właśnie zaostrzenia na tej granicy, która, znaczy dlaczego tam ci żołnierze ormiańscy i azerscy się spotykają, ponieważ ta granica w ogóle nie jest wyznaczona, nie było tam procesu demarkacji i tak naprawdę nie bardzo wiadomo, jaki odcinek granicy, gdzie przebiega, co do kogo należy, co tym bardziej sprzyja właśnie tego rodzaju niebezpiecznym incydentom.
Granice w dawnym Związku Sowieckim były chyba w dużym stopniu umowne i to teraz się odbija czkawką w stosunkach między państwami, które powstały na bazie Związku Sowieckiego. Konradzie, mamy mało czasu. Turcja a Ukraina. Jak Turcja patrzy na tę sytuację, która w tej chwili jest, na swojego sąsiada zza morza i na ten układ sił, czyli siły rosyjskie gdzieś blisko granicy Ukrainy?
No właśnie, to jest też ciekawa sytuacja, bo i to się trochę wiąże z tym problemem Górskiego Karabachu, o którym przed chwilą mówiłem, tak, bo w Górskim Karabachu Azerbejdżan wygrał wojnę w ubiegłym roku w dużej mierze przy wsparciu swojego sojusznika, czyli Turcji, tak, Azerowie i Turcy uważają się za jeden naród, no tak brzmi hasło powszechnie uznawane i powtarzane w obu krajach, tak, że jesteśmy jednym narodem, tylko mieszkającym w dwóch państwach i Turcja rzeczywiście pomogła Azerbejdżanowi, dostarczając uzbrojenie, dostarczając drony Bayraktary w ubiegłym roku, które właśnie rzeczywiście pomogły, odegrały kluczową rolę w przełamaniu ormiańskich linii obrony i w tym, że armii azerskiej udało się wejść na terytorium Górskiego Karabachu i odbić te stracone 30 lat wcześniej terytoria. No i teraz mamy relację Turcja-Ukraina, gdzie właśnie te same maszyny, drony z kolei kupuje od Turcji Ukraina. I no już tutaj była sytuacja, gdzie rzeczywiście ten dron, jakiś miesiąc temu ten dron został użyty w Donbasie, no skutecznie użyty, potem rzeczywiście było zaniepokojenie ze strony Rosji, ze strony Kremla, no bo mamy oczywiście ten precedens z tego, co się działo w Karabachu, kiedy te drony rzeczywiście odegrały swoją rolę, ale także i w innych konfliktach w Syrii na przykład, czy w Libii, gdzie też no turecka armia bądź jakieś siły sprzymierzone z Turcją używały tych dronów przeciwko siłom sprzymierzonym z Rosją, tak jak siły Asada na przykład w Syrii, tak? I też no, z podobnym sukcesem jak w Górskim Karabachu te drony rzeczywiście się sprawdziły i odegrały ważną rolę. No i stąd było duże zaniepokojenie Kremla, że rzeczywiście Turcja wkracza do gry w Donbasie, przekazując czy sprzedając te drony Ukrainie. No jednak Turcja się no, nie zaangażuje na pewno w tym stopniu na Ukrainie, co w Azerbejdżanie. No, tutaj nie ma aż takiego bliskiego sojuszu. To są no, zaledwie partnerzy. Wprawdzie mówi się o partnerstwie strategicznym między Ukrainą i Turcją, no, ale to nie są tak bliskie relacje jak między Turcją i Azerbejdżanem. No więc po tym całym incydencie w Donbasie Turcja wręcz minister spraw zagranicznych turecki Czabuszolu podkreślił, że no my tutaj nie mamy z tym żadnego nic wspólnego, my tylko sprzedaliśmy maszyny, tak, a jak one zostaną użyte przeciwko komu i w jakim celu, to już jakby od nas nie zależy w tym momencie, kiedy to zostało, te drony zostały sprzedane. No więc tutaj Turcja stara się być ostrożna, tak, no z drugiej strony ostrożna, żeby nie drażnić Rosji. Z drugiej strony no jednak popiera Ukrainę.
Konradzie, tę rozmowę dokończymy w kolejnej audycji.
Ostatnie słowo. No, wspiera integralność terytorialną Ukrainy i nie uznaje aneksji Krymu.
Konrad Zasztot, doktor Konrad Zasztot, Instytut Orientalistyczny Uniwersytetu Warszawskiego. Słuchamy Sultany z Turcji.
Kapla açılıyor sense kes. Kapla açılıyor sense kes. Sonun olmaya başlıyor çekimdeyiz. Kim derdi ki Çerkes kızı Amerika ligindeyiz. Neokaliroma böyle doğar. Neokaliroma süperstar. Neokaliroma Kayseri. Kayseri'den yola çıktı. Kayseri'den yola çıktı gururla. Temsil eder hayır bizi gururla. Orta Asya, Avrupa, tüm dünya bilir Türk'ün adını. Lokum gibi tadını. Amerika, Avrupa, Orta Asya, tüm dünya bilir Türk'ün adını. Çerkes kızı sanını. Sultanın namı diğer. Amerika, Avrupa, Orta Asya, tüm dünya. Şarkımı dinler, şarkımı söyler. Çerkes kızı, Çerkes kızı, Çerkes kızı. Sen ağlar giy ben kırmızı. Çerkes kızı, Çerkes kızı. Sen ağlar giy ben kırmızı. Çıkalım dağlar başına. Sen gül topla ben nergisi. Şarkılar, hep alkışlar, alkışlar. Bir ileri git bir geri.
Sanki canlıyım yönetmeni gibi. Rap'le veririm direktifi. Yakler bana deli, yakler bana divane. Deli divane olurlar, kafalar tostlar. Ne bakışta ne laf var, kolay kolay inanmam ben öyle laflara. Hiç belli olmaz, değişebilir haftaya. Değişmeyen şey varsa
that's right,
o da benim şarkımdır.
Çerkez kızı, Çerkez kızı, Çerkez kızı, Çerkez kızı. Sen ağlar giy ben kırmızı. Çerkez kızı, Çerkez kızı, sen ağlar giy ben kırmızı. Çıkalım dağlar başına, sen gül topla ben nergisi.
Zakończyła Sultana z Turcji w piosence Czerkes Kızı, czyli czerkieska dziewczyna, a te podobno słyną ze swojej urody. A po drugiej stronie telefonu gospodin Artur Żakowicz. Gospodine Żakowiczu, kakoste.
Dobrze, w sumie nie wiem, czy bym był w stanie jakoś inaczej odpowiedzieć w języku chorwackim, czy też serbo-chorwackim, ale we Lwowie jest już słonecznie i pogoda w sumie się poprawiła, bo jest co najmniej 4 stopnie na plus.
Mamy 3 minuty, natomiast zaczęliśmy po chorwacku nie bez przyczyny.
Zaczęliśmy, bo faktycznie na Ukrainie się dosyć dużo dzieje, ale ostatnio przed oczy mi trafiła oto taka wiadomość, że pan Zoran Milanowicz skrytykował wizytę Andrija Plenkovića. A dokładnie, Zoran Milanowicz to jest prezydent Chorwacji, a Plenković to jest premier Chorwacji, który w dniach 8-9 grudnia wizytował Ukrainę. Był między innymi w Kijowie, był też we Lwowie. Podpisano szereg dokumentów, między innymi takich dokumentów, które mają powołać wspólne komisje, które mają pomóc Ukrainie w reintegracji okupowanych terytoriów, to znaczy przejąć doświadczenie Chorwatów przy reintegracji terenów, które były okupowane, także rehabilitacji weteranów i tych wszystkich, którzy byli w wyniku wojny na wschodzie Ukrainy przymusowo przemieszczeni w głąb Ukrainy, a we Lwowie podpisano takie memorandum do stworzenia też takiej komisji dążącej do polepszenia tak zwanej turystyki medycznej. I to wszystko zrobił premier Chorwacji, pan Plenković, ale Zoran Milanowicz, czyli prezydent, skrytykował jego wizytę, bo stwierdził, że równie kocha Ukrainę, ale też nie nienawidzi Rosji. I wizyta, i potraktował, ocenił wizytę premiera Chorwacji na Ukrainie jako rodzaj prowokacji, która może spowodować pogorszenie się stosunków Chorwacji z Rosją. W dosyć właściwy sposób odreagował na ten komunikat prezydent Ukrainy, bo prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski stwierdził, że jeżeli by przy granicy Chorwacji było ponad 100 tysięcy żołnierzy gotowych do ataku, to każda wizyta funkcjonariusza państwa sojuszniczego byłaby traktowana jako gest poparcia i raczej sympatyczna wizyta niż jakakolwiek prowokacje.
Artur Żak z Lwowa, dziękujemy za korespondencję. Przypominają mi się jeszcze wydarzenia z mundialu, który był w Rosji, kiedy chorwaccy piłkarze nagrali filmik Sława Ukrainii przed meczem w czasie tego mundialu. Artur Żak, dziękuję bardzo za korespondencję. Żegnają się z państwem Wojciech Jankowski,
Olga Siemaszka,
czyli szefowa naszego działu informacji redakcji białoruskiej. Przypomnijmy, że 15 grudnia Dzień Solidarności z Białorusinami na antenie Radia Wnet i rocznica naszej białoruskiej redakcji Radia UNET. I żegnam się z państwem ja, Paweł Bobołowicz.
A jeszcze dodam, że w audycji, która będzie na stronie Radia Wnet, będą podane numery konta Polski, to chyba naszych słuchaczy najbardziej interesuje, i ukraińskich dla tych, którzy chcieliby wesprzeć odbudowę spalonego kościoła. kościoła w Brzuchowicach pod Lwowem.
Do usłyszenia.
Program Wschodni.